Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka A Beginner's Guide to the Roots of Yoga, How to Create a More Authentic Practice. Nikiti Desai to przystępne wprowadzenie do historycznych, filozoficznych i kulturowych podstaw jogi. Autorka, indyjska nauczycielka i edukatorka jogi, działająca w Londynie, kieruje ją przede wszystkim do osób, które znają jogę z zajęć skupionych na pozycjach, sprawności i relaksie, lecz chcą zrozumieć jej szerszy sens. Nie jest to podręcznik sekwencji asan ani akademicka historia Indii. Desai łączy objaśnienia źródeł tradycji z krytycznym spojrzeniem na współczesną, zwłaszcza zachodnią kulturę jogi. W centrum stawia pytanie, jak praktykować w sposób bardziej świadomy, pełniejszy i szanujący pochodzenie tej tradycji. Omawia ograniczenia redukowania jogi do ćwiczeń fizycznych, problem zawłaszczania kulturowego oraz wpływ komercjalizacji. Następnie wskazuje podstawowe teksty, pojęcia i praktyki, które pozwalają wyjść poza matę. Celem książki jest nie narzucenie jednego stylu, lecz dostarczenie początkującym ram do odpowiedzialnego pogłębiania własnej praktyki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dlaczego utożsamienie jogi wyłącznie z asanami zubaża jej znaczenie? Desai rozpoczyna od zakwestionowania obrazu jogi jako zestawu pozycji wykonywanych dla kondycji, elastyczności lub atrakcyjnego wyglądu. Nie neguje wartości ruchu ani asan, ale umieszcza je w większej całości. W tradycyjnym ujęciu joga odnosi się do pracy obejmującej ciało, oddech, uwagę, etykę i sposób odnoszenia się do siebie oraz innych. Gdy praktyka zostaje ograniczona do formy fizycznej, łatwo oceniać ją kategoriami wydajności, głębokością skłonu, trudnością stania na rękach czy sylwetką. Taka perspektywa może wykluczać osoby starsze, chore, mniej sprawne albo po prostu niechętne rywalizacji. Książka proponuje inną miarę praktyki. Ważniejsze od spektakularnej pozycji stają się obserwacja umysłu, świadomy oddech i zdolność zachowania większej równowagi w codziennych sytuacjach. To rozróżnienie ma konkretną konsekwencję. Osoba ćwicząca może traktować asanę nie jako cel sam w sobie, ale jako jedno z narzędzi rozwijania uważności. Wówczas pytanie brzmi nie tylko, czy pozycja została poprawnie wykonana, lecz także, czy praktyka pogłębia kontakt z własnymi ograniczeniami bez przymusu i porównań. Desai przywraca więc początkującym język pozwalający widzieć jogę jako długofalową drogę wewnętrznej pracy, a nie produkt fitnessowy. Po drugie, kulturowe korzenie jogi. Sanskryt i odpowiedzialność wobec indyjskiej tradycji. Istotnym wymiarem przewodnika jest przypomnienie, że joga nie powstała w oderwaniu od historii i kultur Indii. Desai pokazuje, że jej pojęcia, teksty i cele były rozwijane w kontekstach filozoficznych oraz religijnych, w tym w świecie hinduistycznym. Nie oznacza to, że współczesny praktykujący musi przyjąć określoną wiarę. Oznacza natomiast, że uczciwe rozumienie jogi wymaga uznania jej źródeł. Zamiast przedstawiania jej jako bezosobowej, uniwersalnej techniki stworzonej przez nowoczesny rynek dobrostanu. W tym kontekście autorka zwraca uwagę na znaczenie sanskrytu. Nazwy asan i pojęcia filozoficzne nie są jedynie egzotyczną dekoracją zajęć. Niosą warstwy znaczeń, których angielskie lub polskie uproszczenia nie zawsze oddają. Książka nie zachęca do popisywania się terminologią, ale do ciekawości, staranności w wymowie i gotowości do uczenia się. Takie podejście przeciwdziała temu, co bywa określane jako amnezja źródłowa korzystaniu z praktyki przy jednoczesnym pomijaniu ludzi i tradycji, z których ona wyrasta. Desai traktuje kulturowy szacunek jako element samej praktyki, a nie dodatek do marketingu studia. W praktyce może to oznaczać sprawdzanie pochodzenia nauczanych metod, unikanie stereotypów oraz dopuszczenie złożoności zamiast wygodnych, uproszczonych opowieści o jodze. Po trzecie, komercjalizacja współczesnej jogi i jej wpływ na dostępność praktyki. Desai analizuje komercjalizację jako trzeci z głównych problemów współczesnej jogi. Krytyka nie dotyczy samego faktu, że nauczyciele otrzymują wynagrodzenie, a studia muszą się utrzymać. Chodzi raczej o sytuację, w której rynek zaczyna określać, czym joga ma być i dla kogo jest przeznaczona. Łajzerunki drogich strojów, luksusowych wyjazdów oraz idealnie sprawnych ciał mogą sugerować, że praktyka wymaga określonego statusu materialnego, wyglądu lub stylu życia.
Jest to sprzeczne z przedstawianym przez autorkę naciskiem tradycji na wewnętrzną pracę, pokój i inkluzywność.
Mechanizm jest prosty: to, co łatwo sprzedać i pokazać na zdjęciu, zyskuje przewagę nad tym, co wymaga czasu, ciszy oraz refleksji. Asana staje się wtedy towarem wizualnym, a oddech, studiowanie tekstów czy etyczne zobowiązania schodzą na dalszy plan. Desai nie proponuje nostalgicznego powrotu do wyidealizowanej przeszłości. Zachęca natomiast, by praktykujący rozpoznawał, kiedy język rozwoju osobistego i zdrowia zostaje zastąpiony presją konsumpcji. Praktyczną konsekwencją tej analizy jest bardziej krytyczny wybór zajęć, nauczycieli i produktów. Czy przestrzeń jest otwarta dla ludzi o różnych możliwościach? Czy przekaz sprowadza dobrostan do zakupów? Czy nauczyciel objaśnia źródła praktyki? Takie pytania pomagają budować jogę mniej elitarną i mniej zależną od trendów. Po czwarte, Yoga Sutri Patanjalego i Bhagavad Gita jako mapy różnych dróg jogi. Przewodnik odsyła czytelnika do kluczowych tekstów, ponieważ bez nich trudno zrozumieć. Dlaczego yoga nie daje się zamknąć w katalogu pozycji? Yoga Sutry Patanjalego przedstawiają jogę jako uporządkowaną drogę pracy z umysłem, ujętą w krótkich aforyzmach. W powszechnym rozumieniu ważne miejsce zajmują tu dyscyplina, koncentracja, medytacja i stopniowe poznawanie własnych procesów mentalnych. Dla początkującego wartość tego odniesienia polega na przesunięciu uwagi z efektu zewnętrznego na jakość uwagi oraz samopoznanie. Bhagavad Gita poszerza ten obraz. Yoga nie jest w niej wyłącznie medytacją ani praktyką wykonywaną poza zwyczajnym życiem. Tekst ukazuje między innymi drogę działania bez egoistycznego przywiązania do rezultatów, drogę oddania i drogę wiedzy. Desai wykorzystuje takie źródła, by podkreślić wielość klasycznych sposobów rozumienia jogi. Nie każdy musi rozwijać praktykę przez te same ćwiczenia, a autentyczność nie polega na mechanicznym naśladowaniu jednej formy. Jednocześnie książka nie zastępuje samych tekstów. Pełni funkcję bramy wejściowej, pomaga rozpoznać ich wagę, podstawowe terminy i pytania, które stawiają. Czytelnik dostaje dzięki temu orientację, gdzie szukać dalszej nauki, zamiast przyjmować współczesne uproszczenia za całą tradycję. Na koniec, przeniesienie praktyki z maty do codziennych relacji, emocji i wyborów. Najbardziej użytkowy aspekt książki polega na próbie połączenia tradycyjnych podstaw z codziennością współczesnego odbiorcy. Desai nie zatrzymuje się na diagnozie problemów zachodniej jogi. Zachęca do włączania elementów takich jak świadoma praca z oddechem, uważność, refleksja nad intencją i poznawanie filozofii do praktyki odbywającej się zarówno na macie, jak i poza nią. Dzięki temu autentyczność nie zostaje przedstawiona jako kwestia perfekcyjnego rytuału, lecz jako sposób bardziej świadomego uczestniczenia w życiu. W praktyce oznacza to, że kontakt z jogą może wspierać regulowanie stresu i emocji, ale nie przez obietnicę natychmiastowej naprawy każdego problemu. Jej sens polega raczej na tworzeniu pauzy między bodźcem a reakcją. Proste ćwiczenie oddechowe, chwila obserwacji napięcia lub pytanie o własną motywację mogą pomóc zauważyć automatyczne nawyki. Tak rozumiana praktyka ma wymiar etyczny, dotyczy także sposobu komunikacji, podejmowania decyzji i stosunku do innych ludzi. Autorka zaznacza zarazem, że pogłębianie jogi jest procesem, a nie szybkim projektem samodoskonalenia. Czytelnik nie otrzymuje jednego wzoru duchowego życia. Otrzymuje podstawy, które pozwalają podejmować kolejne kroki z większą pokorą, krytycznym namysłem i szacunkiem dla wielowarstwowej tradycji. Podsumowując, A Beginner's Guide to the Roots of Yoga będzie szczególnie wartościowa dla osób zaczynających praktykę, dla regularnych uczestników zajęć, którzy czują niedosyt wobec samej pracy z ciałem, oraz dla nauczycieli chcących ostrożniej mówić o źródłach tego, czego uczą. Skorzystają z niej również czytelnicy zainteresowani relacją między kulturą, duchowością a przemysłem wellness. Nie jest to pozycja dla kogoś, kto poszukuje wyłącznie ilustrowanego atlasu asan lub intensywnego programu treningowego. Jej użyteczność ma inny charakter, porządkuje podstawowe pytania, wskazuje ważne teksty i pomaga ocenić, jakie założenia kryją się za popularnym sposobem prezentowania jogi.
Na tle wielu wprowadzeń do jogi książka Desai wyróżnia się połączeniem praktycznego języka z wyraźnym naciskiem na indyjskie korzenie oraz problem kulturowej odpowiedzialności.
Zamiast traktować filozofię jako ozdobnik po rozdziale o ćwiczeniach, czyni ją ramą dla całej praktyki. Równocześnie nie przedstawia tradycji jako zamkniętego eksponatu, do którego współczesny człowiek nie ma dostępu. Proponuje świadome korzystanie z niej dzisiaj, z uznaniem jej złożoności i bez redukowania jej do towaru.
Intelektualną korzyścią jest lepsze rozumienie pojęć oraz źródeł, które często pojawiają się na zajęciach bez kontekstu.
Korzyścią praktyczną jest możliwość budowania mniej rywalizacyjnej, bardziej refleksyjnej rutyny. To rozsądny punkt wyjścia do dalszej lektury klasycznych tekstów i do uważniejszego wyboru własnej ścieżki jogi.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Nikita Desai, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.